Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum, jak co tydzień o godzinie 13 we wtorek. Na początku chciałam złożyć życzenia wraz z całym zespołem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak to też uczynili na stronie nasi koledzy z Krakowa. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, który to dzień dzisiaj obchodzimy, wszystkim kochanym babciom i dziadziom, którzy często uczyli nas pacierza. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i takiego zdrowia nieustającego. Tego sobie na pewno każdy dziadek i każda babcia życzą. Drodzy Państwo, dzisiaj powiemy trochę o koncercie, który miał miejsce w Święto Trzech Króli 6 stycznia. Koncert zorganizował Caritas razem z Telewizją Polską i akurat w studiu mamy panią Sylwię Hasbun z Caritas
Dzień
Polska.
Dobry.
Dzień dobry, bardzo się cieszymy z przybycia pani Sylwii. I pani Sylwia była w Syrii i może nam trochę o tej Syrii opowiedzieć jako osoba, która poznała ten kraj i poznała ludzi. To powiemy za chwilę. Mogę też dodać, że dochód z koncertu, który odbył się w Łazienkach Królewskich, jest przekazywany na właśnie Syrię, dla potrzebujących w Syrii. I były takie SMS-y przekazywane i te SMS-y nadal działają. Polska pomaga i taki każdy SMS to jest pomoc dla mieszkańców Syrii. Syrii, która się odbudowuje już powoli, bo ta wojna przestaje już być wojną, tylko jest już takie porządkowanie po wojnie, można powiedzieć. Nadal jest trochę niebezpiecznie, nadal ludzie nie są pewni, są ciągle leczeni, ciągle się rehabilitują po wojnie i jest bardzo, bardzo wiele zniszczeń. I organizatorami tego koncertu były Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Caritas Polska i Telewizja Polska. Powiem, że w pierwszej części koncertu soliści Polskiej Opery Królewskiej wraz z zespołem instrumentów dawnych Capella Regia Polonia pod dyrekcją Krzysztofa Garstki wykonali kolędy w opracowaniu Jacka Urbaniaka, a pierwsza z nich Uli Dalmas i Alleluja pochodzi z Bliskiego Wschodu, a druga część koncertu to były polskie kolędy, między innymi Gdy się Chrystus rodzi, W żłobie leży, Bóg się rodzi, w opracowaniach Jana Maklakiewicza, Witolda Lutosławskiego i Wojciecha Kostrzewy. I te pieśni bożonarodzeniowe wykonali soliści, zespół wokalny oraz orkiestra Polskiej Opery Królewskiej. Gościnnie wystąpiła mezzosopranistka Małgorzata Walewska. No i pani Sylwia Hasbun, która odwiedziła Syrię, mam nadzieję opowie nam pokrótce, jaka pomoc jest świadczona właśnie dla Syryjczyków ze strony Caritas, jak to się odbywa i właściwie jakie są tam potrzeby. My po części to wiemy, ale z tego powodu, że nie byłam w Syrii i nie wiem, jak to się fizycznie odbywa, jestem bardzo, bardzo tego ciekawa.
Tak, ja pracuję w dziale zagranicznym Caritas Polska i głównie zajmuję się właśnie naszymi projektami realizowanymi właśnie dzięki takim inicjatywom jak ta, jak ten koncert. Mamy tą możliwość, żeby pomagać w Syrii. Większość naszych projektów jest właśnie finansowana ze środków od prywatnych, od darczyńców, między innymi dzięki SMS-om czy innym darowiznom realizowanym regularnie. I miałam okazję właśnie w zeszłym roku w listopadzie razem z dyrektorem Caritas Polska być na takiej wizycie monitoringowej naszych projektów. I to było bardzo, bardzo dla mnie i osobiście, i też zawodowo, dlatego też jestem też absolwentką filologii arabskiej, więc świat arabski już od kilku lat jest obecny w moim życiu i też znam język arabski, ale w Syrii nie byłam nigdy przed wojną, więc nie widziałam tego kraju, a podczas naszej wizyty głównie odwiedzaliśmy naszych beneficjentów, rodziny, którym pomagamy, kościoły, z którymi współpracujemy. Mieliśmy możliwość spotkania się z wszystkimi naszymi partnerami programu Rodzina Rodzinie. Jest to 11 kościołów, z każdym spotkaliśmy się osobno, które mają na co dzień kontakt z tysiącami rodzin, którym pomagają polskie rodziny. I też oczywiście odwiedziliśmy kilka rodzin w domach. Poza tym bardzo ważną inicjatywą, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, to jest wsparcie dla mikroprojektów, bo właśnie, tak jak pani powiedziała, wojna może nie do końca można powiedzieć, że się skończyła, dlatego że sytuacja jest bardzo niestabilna i faktycznie walki w Aleppo, gdzie działamy najwięcej, już no, ustały w pewnym sensie, to znaczy to jest też trochę relatywne, bo to, co Polak słyszy, kiedy co Polak wyobraża sobie, słysząc, że walki ustały, to znaczy, że mogę normalnie jeździć po ulicy, niczym się nie muszę przejmować.
Ale wojsko jest.
Tak, wojsko jest. Wybuchy słychać, ale z daleka. Ale dla ludzi, którym te bomby spadały na domy jeszcze ze 2 lata temu, to to, że oni teraz słyszą je tylko z daleka, to jest dla nich, że walki ustały. To właśnie dla nich to oznacza.
To jest wielka różnica.
Tak. Więc dla nas to było takie, znaczy może nie zaskakujące, bo my wiemy, jaka jest tam sytuacja. Mimo wszystko nie można powiedzieć właśnie, że wojna się skończyła, chociaż pod tym kątem właśnie sytuacji bezpieczeństwa jest taka możliwość, żeby już rodziny mogły wracać do pracy, te, które są do niej zdolne, czyli osoby młode, które mają jakiś zawód, mogłyby wykonywać jakieś prace takie manualne, otworzyć jakiś warsztat czy sklep. Więc w tym też pomagamy, żeby można było odzyskać miejsca pracy.
Akcja Rodzina Rodzinie była bardzo szeroko promowana i znaliśmy ją, wiedzieliśmy, na czym ona polega, ale teraz już są nowe działania właśnie w kierunku Syrii. Taki koncert był w ubiegłym roku i tam została duża kwota zebrana pieniędzy z samego tego koncertu. Teraz jest już drugi koncert i czy będą kolejne i jak ta pomoc kształtuje się dalej w kierunku Syrii z państwa strony?
Tak, jeżeli chodzi o to, jak chcemy działać tu w Polsce na rzecz Syrii, to można powiedzieć, że my promujemy tą naszą działalność przez cały czas. Oczywiście koncert to jest taki duży zastrzyk, można powiedzieć, który przypomina tutaj w Polsce o tym, że tam nadal jest trudno, chociaż muszę przyznać, że jest z tym o wiele trudniej, dlatego że ta wojna już trwa kilka lat i może już nie jest taka, brzydko mówiąc, spektakularna, jaka była kiedyś, kiedy bardzo często pojawiała się w mediach, na przykład w wiadomościach wieczornych. Dużo się o tym mówiło. A teraz te problemy już nie są takie, znowu brzydko mówiąc, medialne. To znaczy, że ktoś jest biedny, zamiast szyb w oknach ma na przykład plastik. To już jest tak, nie dociera to do nas tak jak kiedyś, więc oczywiście koncerty jak najbardziej na pewno będą jeszcze, może nie wiem, czy na Wielkanoc, czy dopiero na przykład w okresie bożonarodzeniowym w przyszłym roku. Natomiast środki my zbieramy przez cały czas, dlatego że widzimy, jaka ta potrzeba między innymi w Aleppo nadal jest ogromna, również dlatego, że wiele organizacji się już wycofuje z pomocy w Syrii, właśnie z tego względu, że już to zainteresowanie jest mniejsze. I nasi partnerzy mówili nam, że bardzo, bardzo was prosimy, nie przerywajcie programu Rodzina Rodzinie. Wiele z rodzin chciałoby wrócić do pracy i na pewno to zrobią, ale nie wszystkie są w stanie, bo na przykład osoby starsze, to nie, no, jeżeli ktoś ma 70 ponad lat albo więcej, to nie jest po prostu w stanie podjąć pracy, więc program Rodzina Rodzinie będzie kontynuowany, jest przez cały czas kontynuowany, poza tym, że dodaliśmy do niego właśnie ten moduł wsparcia dla mikroprzedsiębiorczości.
A na czym on polega, ten program dla mikroprzedsiębiorczości?
Nasi partnerzy lokalni są w stałym kontakcie właśnie z kościołami, chociaż beneficjentami są nie tylko chrześcijanie, ale właśnie to lokalne kościoły mają dobry kontakt z miejscową ludnością i do jednego takiego ośrodka specjalnie stworzonego na tą potrzebę zgłaszają się osoby, które mają pomysł na swój mikrobiznes, zazwyczaj jednoosobowy, ale może być też większy, jeżeli ktoś ma takie możliwości. I wtedy podejmowany jest cały proces tego, żeby sprawdzić, czy ta osoba na przykład potrafi wykonywać dany zawód, czy nie ma na przykład jakiejś niepełnosprawności, która by mu to uniemożliwiała, czy ma jakieś możliwości wkładu własnego, chociaż to nie jest nie jest to wymóg, dlatego że wiele z tych rodzin nic nie ma, więc trudno by było wymagać od nich wkład własny. I później takie granty są przyznawane, chociaż te osoby nie dostają tych środków do ręki, tylko razem z logistykiem z tej organizacji kupują potrzebne sprzęty i później jest też oczywiście monitoring, czy to działa, czy może potrzebują czegoś więcej, czy nie wiem, mają problemy na przykład z najemcą lokalu, więc różne sytuacje mogą się zdarzyć. I to jest o tyle ważne, że to uniezależnia te osoby od pomocy tej humanitarnej, tej, w której oni czują, że są od kogoś zależni. To jest taka jedna akcja, która może postawić na nogi całą rodzinę.
I już faktycznie takie firmy otworzyłeś.
Tak. W zeszłym roku już 150 takich mikroprojektów zostało zrealizowanych. Koszt jednego mikroprojektu to jest od 1000 do 5000 dolarów. Bo wiadomo, nie, w ogóle Aleppo to było industrialne miasto kiedyś, więc tam ludzie potrafią robić różne rzeczy i kiedy potrzebują na przykład specjalistyczny sprzęt, na przykład jakieś maszyny, to wtedy jesteśmy w stanie sfinansować to, chociaż my im też nie mówimy, że możesz jeszcze coś tutaj dokupić, tylko nie, my opieramy się na tym, co te osoby mówią, że potrzebują. Jeżeli potrzebują tyle środków, to tyle otrzymują. Tylko, że oczywiście podpisują też taką umowę, że zobowiązują się do tego, że nie sprzedają później tych maszyn komuś za 3 miesiące, więc...
To podobne jest do naszych takich nowych firm, które działają za pomocą środków unijnych, tak? Tak to się teraz nazywa, czyli dotacje unijne i takiego rodzaju pomoc. A czy pani widziała już takich nowych przedsiębiorców? Czy pani z nimi rozmawiała? Ci, którzy już mogli dzięki temu wsparciu od Caritas, od Polski stanąć na nogi.
Tak, podczas naszej wizyty mogliśmy już odwiedzić właśnie kilka z tych małych firemek, które czasem naprawdę działają w piwnicach. Na przykład warsztat krawiecki, w którym ostatecznie pracuje cała rodzina, bo udało się zakupić kilka maszyn. Czy takie małe biuro pewnej dziewczyny, która jest designerem, to znaczy projektantką, tak. Czyli dostała specjalny sprzęt i też takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne drukarki, żeby to...
Plotery.
Tak, żeby to mogła wszystko drukować. Czy to warsztat Kowalski na przykład, czy takie inne właśnie manualne, coś krawieckiego, sklep z odzieżą, sklep spożywczy, sklep taki ogólnobranżowy. Właśnie dużo takich, albo na przykład taki sklep z jedzeniem ulicznym. Widzimy natomiast też taką potrzebę, że jest w Aleppo też trochę przedsiębiorców, którzy mają już coś, ale nie mają możliwości tego powiększyć, bo oczywiście wiemy, że nie wszyscy będą musieli zakładać swoje przedsiębiorstwa. Być może ktoś chciałby znaleźć u kogoś pracę.
Tak.
Więc małymi krokami chcielibyśmy przyczynić się do tego, że wróci to życie do Aleppo i być może też wrócą po prostu ludzie, którzy wyjechali za granicę.
A my? Jak możemy pomóc tym właśnie nowym przedsiębiorcom i tym, którzy chcą się rozwijać dzięki pomocy Caritas, ale tak naprawdę dzięki pomocy Polaków, no bo to Polacy mają te pieniądze przekazywać. Czy to jest ten SMS, o którym wspominałam, czy jakoś inaczej się dociera ze swoją przysłowiową złotówką?
To wszystko zależy oczywiście od możliwości darczyńcy. Na pewno każdy SMS, tam jego wartość jest 2 zł plus VAT. To tam jest niecałe 2,5 zł. Czyli trafia do nas 2 zł za każdy SMS. To już jest pomoc, jak najbardziej. Zresztą to widać właśnie po tych koncertach, kiedy tak zwany grosz do grosza nagle prawie milion się uzbierał. Więc można jak najbardziej finansowo wspierać te projekty, czy projekt Rodzina Rodzinie, obejmując wsparciem konkretną rodzinę na okres pół roku, czy zresztą mamy zamiar właśnie w tym roku wprowadzić ten moduł mikroprojektów właśnie do programu Rodzina Rodzinie, czyli w ramach tego programu będzie można wesprzeć konkretny mikroprojekt i wiedzieć, która to osoba i co konkretnie robi i w ten sposób właśnie przyczynić się do tego, że któraś rodzina będzie miała po prostu pracę.
Czyli zobowiązać się, tak jak w programie Rodzina Rodzinie, do takiej pomocy długotrwałej.
To znaczy tak, można zdeklarować się do pomocy na okres 6 miesięcy. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, to oczywiście może dłużej być darczyńcą tego programu. Można również przekazać jednorazową darowiznę w dowolnej wysokości. Właśnie wystarczy po prostu opisać tą darowiznę słowem Syria, przekazać na konto Caritas Polska i wtedy te środki są wykorzystywane do tych właśnie programów, o których mówię. Chociaż mamy też takie drobne, innego rodzaju programy, na przykład odbudowa boiska dla dzieci, czy takie coś edukacyjnego, też takie świetlice popołudniowe. Więc naprawdę działamy bardzo dużo w Syrii, chociaż, tak jak mówię, naszym sztandarem jest właśnie program Rodzina Rodzinie i mikroprojekty, dlatego że bez pracy to byśmy musieli do końca świata tam ładować tą pomoc humanitarną, a też Syryjczycy chcieliby sami decydować o sobie i móc pracować.
Wspominała pani Sylwia o tym, że teraz faktycznie mniej działa na nas obraz Syrii zniszczonej niż wcześniej, kiedy wiedzieliśmy, że jest taka wojna, że ta wojna musi się kiedyś skończyć, że chcemy pomóc temu, żeby ona się skończyła i w związku z tym myślę, że na pewno ta pomoc płynie i tak coraz mniejsza z Polski niż wcześniej. Ja nie wiem, jak to jest naprawdę, czy to jest w ogóle jakoś, uda się to zmierzyć, no bo kwoty też nie wykazują tego, ile ludzi się angażuje w tą pomoc i wiem, że w czasie koncertu, który był w Łazienkach Królewskich, pokazywano też filmy, żeby uzmysłowić ludziom, pokazać tak naocznie, jak jest i że naprawdę jest ta pomoc potrzebna. Redaktor Tomasz Wolny zachęcał bardzo, bardzo gorąco i mówił, uczulał też ludzi, odbiorców, też tych, którzy siedzieli przed telewizorami, tak jak ja, że naprawdę ta pomoc nasza, Polaków, jest bardzo, bardzo potrzebna. I czy tak jest faktycznie, pani Sylwio, że mamy coraz mniej darczyńców i coraz mniej tej pomocy dla Syrii, no niestety, bo już wojna się praktycznie skończyła.
Można powiedzieć, że tak, jest nam, może nie, że mniej środków jesteśmy w stanie przekazywać, być może to właśnie tak będzie, że będziemy musieli jakoś ograniczyć te, bo to jest w ogóle, mówimy o ogromnych sumach miesięcznie, to jest program Rodzina Rodzinie sam w sobie, to jest miesięcznie ponad 2 miliony złotych, więc
bardzo dużo.
Co miesiąc tyle środków, to jest ogromna praca też dla nas, żeby mówić i rozpromować ten program na tyle, żeby darczyńcy nadal mieli te otwarte serca i pomagali. Natomiast faktycznie to zainteresowanie trochę maleje. Zresztą sytuacja jest trudna nie tylko w samej Syrii, ale w krajach ościennych również. Być może ta sytuacja jest inna w pewnym sensie, dlatego że choćby uchodźcy z Syrii w Jordanii czy uchodźcy z Syrii w Libanie spotykają się z innego rodzaju problemami niż osoby, które zostały w Syrii albo są wewnętrznie przesiedlone w Syrii. Ale mimo wszystko są to problemy. Są to na przykład brak dostępu do edukacji takiej formalnej, czyli niektórzy boją się po kilku latach pobytu w Jordanii wrócić do Syrii, bo ich dzieci uczyły się w jakiejś tam szkole takiej polowej i ich dyplom może być nieuznany w ogóle na przykład w Syrii, że w tym systemie edukacji byłyby jakby w ogóle bez kilkuletniej nauki. Czy na przykład Jemen, który może nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie Syrii, natomiast jest to obecnie jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. I ja swego też miałam tak osobiście, bardzo mnie to bolało, że dlaczego my działamy w Syrii, a nie działamy w Jemenie. I co to całe szczęście zmieniło się jakiś czas temu. I druga bardzo, bardzo dla mnie radosna część tej inicjatywy jest taka, że jest realizowana wspólnie z organizacją Polska Akcja Humanitarna.
Nowy program.
Tak. W którym będziemy pomagać, czy właściwie już te działania zostały rozpoczęte uchodźcom z Jemenu, którzy obecnie przebywają na terenie Dżibuti. I w zależności od sytuacji bezpieczeństwa w Jemenie, również na terenie samego Jemenu, chociaż tam sytuacja bezpieczeństwa jest dopiero badana, natomiast te działania, na przykład pomocy takiej zdrowotnej, medycznej, czy taki środków do życia, tak zwana pomoc
pierwszej potrzeby.
Tak, pierwszej potrzeby. Dla uchodźców z Jemenu w Dżibuty już jest rozpoczęta, więc to jest kolejny bardzo duży temat i również można zostać darczyńcą takiej inicjatywy, również wysyłając SMS-a, tylko tym razem o treści Jemen, właśnie na numer 72052. I również bardzo gorąco zachęcam, bo być może już z Jemenu, Syria na pewnym etapie była, przynajmniej przez jakiś czas u nas się pojawiała, natomiast Jemen, już nie wiem w ogóle dlaczego, tak jest, że Jemen praktycznie do nas nie dociera, albo bardzo szczątkowo.
Informacja tak. O Jemenie, tak, to prawda.
Więc na pewno jest to też taka inicjatywa warta wsparcia.
Mhm. Także, drodzy Państwo, poprawka. SMS to jest 72052. I tak jak w Syrii Polska pomaga, tak jak w przypadku Jemenu, też ten numer 72052 i Jemen. I drodzy Państwo, po krótkiej przerwie powrócimy jeszcze do sprawy pomocy Caritas zarówno w Syrii, jak i w Jemenie, jak i w innych krajach. Nadal jesteśmy w klimacie takim, że śpiewamy kolędy. Drodzy Państwo, dlatego teraz będzie kolęda na antenie Radia Wnet. Pani Sylwia Hasbun jest naszym gościem. Koloseum, drodzy Państwo, moim gościem jest pani Sylwia Hasbun z działu zagranicznego Caritas. I wracamy po muzycznej przerwie do tematu pomocy Caritas. Tym razem może zapytam panią Sylwię, jak państwo Caritas pomagają w Jordanii i w Palestynie? Jakie tam jest zapotrzebowanie i co można dla ludzi potrzebujących zrobić?
Tak, pomimo tego, że Syria, Jordania i Palestyna są w swoim sąsiedztwie bezpośrednim, to sytuacja w każdym kraju jest diametralnie różna. Czyli tak jak przed chwilą opowiadałam o samej sytuacji w Syrii, tak też działamy na terenie Palestyny i Jordanii, czy autonomii palestyńskiej i Jordanii. W Jordanii pomagamy obecnie właśnie uchodźcom z Syrii i lokalnej społeczności w Jordanii, dlatego że co ciekawe, takie jest prawo w Jordanii, że nie można realizować żadnego projektu pomocy Syryjczykom, nie pomagając jednocześnie przynajmniej 30% z ogółu tych beneficjentów właśnie społeczności lokalnej.
To bardzo ciekawe.
Tak, i jest to moim zdaniem też uzasadnione, dlatego że do Jordanii napłynęły takie ogromne grupy ludzi, tłumy z Syrii, że po prostu Jordania nie była na to gotowa. Zresztą Liban też nie. Pod kątem na przykład placówek edukacyjnych, placówek medycznych, ciężko jest Jordanii to unieść. Więc to nawet, że jest ten przymus też pracy z społecznością lokalną, wcale nie jest moim zdaniem taki nieuzasadniony. Chociaż dla mnie to też właściwie Syryjczycy i Jordańczycy to jest jeden lud. Posługują się bardzo podobnym dialektem. Zresztą historycznie to tak naprawdę to jest jeden teren, taki kulturowo ujednolicony językowo. A więc pomagamy tam uchodźcom z Syrii i właśnie części lokalnej społeczności w wynajmie mieszkań. Dlatego, że większość uchodźców w Syrii, w Jordanii, mieszka w miastach. Nie mieszka w obozach dla uchodźców i to ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że nie muszą mieszkać w namiotach, przez to, że mieszkają w miastach, a minusem jest to, że na przykład opiekę zdrowotną mają tylko w obozach dla uchodźców, taką bezpłatną. A poza obozem też nie mogą legalnie pracować. Więc albo pracują na czarno, albo z różnych względów po prostu nie pracują. I też to, że oni uciekli do Jordanii, bardzo często odbija się też na ich takich więzach rodzinnych, bo o ile załóżmy, że część rodziny została gdzieś na przykład w Damaszku i mieszkają tam, mają na przykład jakiegoś kuzyna, siostrę, kogoś bliskiego, są w stanie jeszcze jakoś razem, jakby to im pomaga, że ich rodzina jest blisko. A uchodźcy, jeżeli już uciekną, to bardzo często te ich więzy rodzinne się gubią i nie mają właśnie tego wsparcia bliskich, już nie mówię jakiegoś materialnego, ale w ogóle w ogóle tych więzów rodzinnych, bardzo one są zaniedbane przez to. I już od kilku lat realizowany jest projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze polskie, który właśnie wspiera na kilka miesięcy przynajmniej konkretnych beneficjentów, konkretną grupę ludzi właśnie w opłacie za wynajem mieszkania. Dlatego, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest jakby przyjemność ogromna kazać tym ludziom wracać do obozów, gdzie szczególnie w zimie no, warunki są bardzo trudne mieszkania. I to jest bardzo ważny projekt, pomimo tego, że pomoc humanitarna właśnie ma to do siebie, że to jest właśnie taki zastrzyk, który... nie ma takich efektów, bardzo zazwyczaj nie ma takich efektów długotrwałych, bo pomoc humanitarna to jest pomoc doraźna. Więc ja zawsze gdzieś tam w sercu myślę sobie, że co ci ludzie zrobią po tych 6 miesiącach właśnie tego wsparcia na wynajem mieszkania, kiedy czasem nawet ta kwota, którą otrzymują, jest niższa niż koszt tego mieszkania. A gdzie tam jeszcze do zakupu na przykład jedzenia czy ubrań? I zresztą też podczas wizyt monitoringowych miałam okazję odwiedzić te osoby razem z pracownikami Caritas Jordania, które jest naszym partnerem w tym projekcie. I to są naprawdę osoby skrajnie potrzebujące. I nie chciałabym, jakby, no nie zazdroszczę im po prostu. Spotkaliśmy na przykład takiego pana, który ma 3 dzieci, córek, najstarsza ma 10 lat, żona od niego odeszła. Po pierwsze, sam nie może legalnie pracować, ale nawet gdyby mógł, to boi się zostawiać swoje córki w takim wieku, w takim wrogim społeczeństwie, w którym jakby no nie ma, jego pozycja jest nieugruntowana, bo jest uchodźcą, przybył tam.
Chrześcijaninem.
Nie, nie jest. Akurat jest. On był muzułmaninem. I on po prostu płakał, no, jak z nami rozmawiał, bo mówiąc właśnie, jak się go jedna z pracowniczek Caritas Jordania zapytała, co on zrobi po projekcie, to on się rozpłakał. On powiedział, że ja nie wiem, dla mnie to jest życie z dnia na dzień obecnie, bo dostaję tą pomoc i ona jest naprawdę dla mnie jak gwiazdka z nieba, a co będzie później, to nie mam pojęcia, więc... To jest taka, dla mnie bardzo to było silne spotkanie, chociaż spotkaliśmy też oczywiście więcej też rodzin, które korzystają z tego programu. Było ich kilkaset, o ile już może być nawet więcej niż 1000 łącznie przez te kilka lat. I ktoś by powiedział, że to jest mało, ale z drugiej strony Jordania jest bardzo droga. Więc nawet najgorsze mieszkanie, w którym prawie nic nie ma, żadnego wyposażenia, potrafi tyle kosztować, ile jakieś mieszkanie na przykład w Warszawie. To jest, ceny są w ogóle nieprzystające do tego, co my jesteśmy przyzwyczajeni. Więc na pewno ta pomoc jest tam nadal potrzebna. Dla wielu ludzi, nawet jeżeli wojna się skończy, ta pomoc nadal będzie potrzebna.
Bo dlatego, nie wszyscy wrócą do Syrii.
Nie tylko, że nie wrócą, ale nie będą nawet mogli, bo jeżeli to są osoby, które miały obowiązek podjęcia służby wojskowej, a wyjechały dlatego, że nie chciały służyć w wojsku, no to one, to się wiąże z pewnymi konsekwencjami.
Państwo ich nie przyjmie?
To znaczy...
Będą tego sankcje.
Tak, będą, tak, być może, nie wiem, trafią do więzienia na przykład za to, że nie służyli w wojsku. Więc jeżeli ktoś był jedynym synem swojej mamy, właśnie tak oni to określają, to ma szczęście. Bo jeżeli jest jedynym synem, to wtedy nie ma tej obowiązkowej służby wojskowej i nie musi wyjeżdżać. Ale jeżeli ktoś jest, no to wie, że albo będzie siedział w domu przez kilka lat i nie wiadomo jak długo, a jeżeli ktoś się dowie, że on tam jest, to po prostu przyjdą i wezmą go stamtąd. Mm-hmm. Oni nawet nie mogą tego tak na głos powiedzieć. W rozmowach oni tak...
Kluczą wokół tego.
Nie mogą tego na głos powiedzieć, ale no taka jest po prostu sytuacja, więc wielu uchodźców na pewno, to nie, że oni nie kochają Syrii, to tak nie jest. Wielu z nich po prostu... nie może tam wrócić.
Ale znajdują pracę na terenie Jordanii i Palestynie.
To znaczy, jeżeli chodzi o uchodźców na terenie Jordanii, to...
Nie jest tak łatwo.
Nie jest tak łatwo, bo to nie jest legalna praca. Więc o ile na czarno, to być może, ale też oczywiście to się wiąże z zaniżaniem stawek, więc, bo są na czarno, więc na pewno wielu, nawet Jordańczykom też się to nie podoba, bo ktoś mu powie, a Syryjczyk u mnie zrobi to taniej. Natomiast jeżeli chodzi o Palestynę, to to już jest zupełnie inna bajka. Tam nie ma ani jednego uchodźcy z Syrii. Dlatego, że jakby sytuacja polityczna tam na tym terenie jest diametralnie inna i my też tam wykonujemy zupełnie co innego. Akurat tam przez 2 lata był realizowany projekt również finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, natomiast w ramach programu pomocy rozwojowej, czyli to już nie jest ta doraźna pomoc humanitarna, a pomoc rozwojowa. W tym wypadku akurat przez nas skierowana jest ona do osób niepełnosprawnych. Na terenie Betlejem i okolic. Betlejem to już nie jest wbrew pozorom taka wioska mała, jak my sobie to wyobrażamy, czytając Ewangelię. Tak. Tylko to jest już duże miasto, wokół którego jest jeszcze i tak kilka innych mniejszych miejscowości. I to właśnie tam realizujemy projekt pomocy osobom niepełnosprawnym we współpracy z Caritas Jerozolima.
Rozumiem. W każdym razie te osoby czasami potrzebują wsparcia zarówno tego pieniądze na mieszkanie, jak i czasami też takie wsparcie na jedzenie, bo może nie wszystkie są w stanie znaleźć sobie pracę, tak? Jak pani mówiła, że w tej Jordanii to nie jest takie proste.
To znaczy, bardzo mi się podoba to w tym naszym projekcie w Jordanii, że jest to mimo wszystko pomoc finansowa. To znaczy, beneficjenci w Jordanii otrzymują, to jest jeszcze ciekawsze, nawet nie otrzymują pieniędzy, otrzymują tak po prostu gotówki, dostają karty bankomatowe, które są co miesiąc dołatowywane odpowiednią kwotą. Jest to też tak ze względów bezpieczeństwa, żeby pracownicy na przykład Caritas Jordania nie musieli z ogromną workiem pieniędzy gdzieś tam chodzić po tych terenowych ośrodkach Caritas. Czyli to jest ze względów bezpieczeństwa, ale mimo wszystko oni mogą, wiadomo, jeżeli nagle coś się stanie i potrzebny jest jakiś zakup leku, to mogą te środki przeznaczyć na coś innego. Ale jakby dlaczego my mówimy, że to jest pomoc właśnie na wynajem mieszkań? Dlatego, że w projekcie uczestniczą tylko osoby, które wynajmują mieszkania. Więc jakby to jest kryterium, natomiast dalsze nie ma żadnych konsekwencji, jeżeli w jego życiu coś się wydarzyło i on na przykład w danym miesiącu przeznaczył te środki na coś innego, no to oczywiście no, nie możemy mu nawet powiedzieć, że to jest nieodpowiednie, dlatego że to on wie, jakie ma potrzeby. Właśnie to jest ten trend bardzo, bardzo dobrze, że pojawia się w organizacjach pomocy humanitarnej, właśnie pomoc finansowa. Bo człowiek zawsze najlepiej wie, co jest mu potrzebne, a też dając mu możliwość dowolnego wyboru, to jest też nawet psychologicznie jakoś uzasadnione, że człowiek, który ma możliwość wyboru, na przykład idąc do sklepu spożywczego, a nie dostaje na przykład gdzieś w ośrodku jakieś tam paczkę, to inaczej się czuje. On wie, że on sam sobie zadecydował, czy chce taki produkt, czy taki. Może czegoś nie lubi, może woli coś innego, może czegoś nie umie ugotować z tego, co dostanie. No naprawdę człowiek zupełnie inaczej się czuje, więc... Taki komunikat jest im dawany, że my im ufamy, że oni wiedzą, czego potrzebują. I właśnie dlatego jest to pomoc finansowa, a nie na przykład rzeczowa, czy na przykład, że my to przelewamy tym właścicielom mieszkań. No, wolimy tego unikać, dlatego że chcemy ufać naszym beneficjentom.
W każdym razie każdy z programów, które realizuje Caritas, jest opisany na stronie internetowej i można tam sięgnąć i wtedy zdecydować się na jakąś ścieżkę pomocy, którą państwo słuchacze mogą wybrać.
Tak, a jest właśnie specjalnie, właśnie dlatego, że bardzo dużo działamy na Bliskim Wschodzie, jest też podstrona nawet Caritas, jej adres to jest Bliski Wschód, oczywiście bez polskich znaków, bliskiwschód.caritas.pl. To jest taki blog, można powiedzieć wręcz, w którym pojawia się sporo informacji, więcej nawet niż na stronie głównej, dlatego że Caritas jest organizacją bardzo wszechstronną i ciężko tak tam zarzucać ją ciągle tylko informacjami z Bliskiego Wschodu. Natomiast jeżeli kogoś interesuje konkretnie ten region, no to odsyłam właśnie na tą stronę.
W każdym razie koncert dla Syrii, od którego właśnie rozpoczęliśmy nasz wywiad, jest, był na pewno bardzo udany, mnie się bardzo podobał i myślę, że Polska pomaga to jest takie dobre hasło ku temu, żeby nas połączyć nadal w tej pomocy i pokazać, że my jesteśmy wyjątkowym krajem, co zawsze tutaj staram się powtarzać, takim ludzi bardzo, bardzo dobrych serc. Nie wszyscy oczywiście pomagają, ale Polska jako całość wyróżnia się, jeżeli chodzi o pomoc dla Syrii właśnie. Drodzy Państwo, naszym gościem była Sylwia Hasbun z działu zagranicznego Caritas. Bardzo dziękujemy Pani Sylwii.
Dziękuję.
I teraz będzie rozmowa księdza Andrzeja Pasia z siostrą misjonarką, siostrą Beatą, która posługiwała na Kubie, a teraz jest w Hondurasie już misjonarką. To taki wywiad, który zatytułowany został Hojne ubóstwo, a dlaczego? Posłuchajmy tej rozmowy z siostrą Beatą.
Siostro Beato, jak po hiszpańsku będzie dzień dobry?
Buenos dias.
Buenos dias. A więc buenos dias.
Buenos dias.
W naszym studiu pomocy Kościołowi w potrzebie witamy siostrę Beatę Kruszewską ze Zgromadzenia Misjonarek Klaretynek. Jak siostra trafiła do tego zgromadzenia?
Jak trafiłam? Siostry przyjechały do mojej parafii. To było zgromadzenie misyjne. Pierwsze lata w Polsce ufundowały w mojej parafii jedną wspólnotę. To było w Rembertowie, w parafii Świętej Łucji.
Czyli Warszawa.
Warszawa, tak. I tam właśnie je poznałam. Wtedy jeszcze studiowałam. I tak po trochu poznawałam siostry. Zachwycił mnie klimat rodzinny domu. No i oczywiście misję.
I misję właśnie. I tyle lat już na Kubie, bo ile lat siostra była na Kubie?
Byłam 7 lat na Kubie.
7 lat. W międzyczasie człowiek, jak tyle lat już tam jest w tym miejscu, to przysiąka taką mentalnością też kubańską. Czy to samo było u siostry?
Może nie przesiąka mentalnością, ale na pewno się zmienia. Bo świat misyjny zmienia człowieka, spotkanie z inną kulturą, z inną mentalnością, z inną historią.
A czy Kuba się zmieniała?
Tak. Tak,
w trakcie tych 7 pobytu
lat
siostry.
Ja widzę też zmiany na samej Kubie. Wiadomo, że Kuba jest bardzo specyficznym regionem świata i oczy wielu są zwrócone właśnie tam. Ale tak, Kuba się zmienia. Małymi krokami, ale się
ale
zmienia.
Na lepsze czy na gorsze, bo ta zmiana
trudno
różna
ocenić.
Jest.
To wydaje mi się, że to trzeba lat, żeby powiedzieć, czy te zmiany były na lepsze czy na gorsze. Ale tak. Kuba dzisiaj jest trochę inna niż była 7 lat temu.
A co tak naprawdę urzekło najbardziej siostrę w tej strefie?
Na Kubie? No to przede wszystkim spotkanie z przepiękną przyrodą. Kuba jest czarująca. Jeszcze jest nieskażona cywilizacją. No wiadomo, ze względu na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą, jeszcze jest nieskażona przez przemysł, jest dziewicza, bym powiedziała. Też niewielu turystów, którzy dojeżdżają na Kubę. Także oczarowuje pięknem swojej przyrody, no i ludzie.
No właśnie, i to jest taka...
Drugie to, co najważniejsze, bo prawda, jak wychodzisz z samolotu i pierwsze, co widzisz, to natura, która cię uderza i tak różna od naszej. A drugie spotkanie to z człowiekiem. Kubańczycy są niezwykle serdeczni, przyjaźni, otwarci. Praktycznie nie ma domu, do którego byś wszedł i nie usłyszał, tutaj masz swój dom. I to, co mają, tym cię poczęstują, chociażby to by to była szklanka wody, bo nic więcej nie będą mieli. Ale są bardzo hojni w tym swoim, bym powiedziała, ubóstwie, w którym żyją, bo większość Kubańczyków są ludźmi biednymi, są bardzo hojni.
Na czym polegała siostry praca tam na Kubie, misyjna?
Ja byłam w diecezji Guantanamo Baracoa, co też tak trochę sławne miejsce ze względu na swoje położenie. I pracowałam w diecezjalnej Caritas. I pracowałam w parafii, też szczególna parafia, dlatego że była w bezpośrednim sąsiedztwie amerykańskiej bazy wojskowej, więc wstęp tam już jest za specjalnymi przepustkami, które zawsze występuje biskup do władz państwowych i kilku nas, ksiądz, siostrę, niewiele więcej osób miało możliwość wstępu tam na ten teren.
Na czym polegała właśnie tam ta praca, na tym terenie
praca,
wojskowym?
Praca, no tak jak praca w parafii, to jest normalnie parafia cywilna, tak? W której ludzie, do których jeździliśmy, to Kubańczycy. Nie mieliśmy żadnego wstępu do żadnej z baz wojskowych, ani kubańskich, a już mniej tej amerykańskiej. Ale oczywiście, jak mówię, ze względu na swoje położenie, ten teren miał bardzo ograniczony dostęp. Tam nawet i sami Kubańczycy, którzy nie mieszkają na tym terenie, no nie mają wstępu. Każdy z nich musi mieć specjalne pozwolenie, żeby móc tam wjechać.
No, a praca dotycząca Caritasu, bo to była praca z ludźmi biednymi, ubogimi,
tak,
którzy potrzebowali pomocy.
Pracowałam tam jako księgowa, chociaż księgową nie jestem. Nauczyłam się tego w 5 minut ze względu na potrzeby. Po jednym z huraganów zmarła księgowa nagle. Najprawdopodobniej jedna z kolejnych ofiar, tych, które umierają już po huraganach na skutek zarazy i chorób, tak?
No właśnie, bo ten proces też siostra przeżyła, nie?
Tak, tak, kilkakrotnie.
I właśnie to jest tak, że to dla nas się wydaje, że to tylko są ofiary danej sytuacji, czyli uderzenie huraganu,
nigdy tak
a to
jest.
Ma długofalowe jakieś konsekwencje, prawda?
Nawet czasami kilkuletnie.
Kilkuletnie. I jak to na przykład się objawia? Jak wy w ogóle wracaliście do tej rzeczywistości pokoju?
Zależy od siły zniszczenia, tak? Bo są różne huragany, są mocniejsze i słabsze. I zależy też, jaki region obejmowała, czy były to wioski, czy było to miasto. Od tego też zależy skala zniszczenia. Różnie. W pierwszym momencie najczęściej ktoś ginie w trakcie samego żywiołu. I chociaż tych ofiar może być niewiele, bo to trzeba przyznać, że władze kubańskie powiadamiają na czas, to zawsze dbają o to, żeby ludzie mieli czas się ewakuować. Później zdarzają się przypadki ludzi, którzy sobie nie poradzili, widząc, co pozostało z ich domów, ze wszystkiego, co
mieli. Cały dobytek życia, nie? Zniszczony.
Także są przypadki takiej nagłej śmierci na widok tego, co zawały serca, to też się zdarzało.
Załamania jakieś psychiczne.
Tak, oczywiście. A później niestety, cholera.
Nawet w XXI wieku.
Tak. Epidemia cholery, która po takim żywiole powraca z każdą porą deszczową. Wiadomo, jak deszcz pada, laski wracają do obiegu i są nowe źródła cholery. Także...
No to było takie graniczne, taka graniczna sytuacja gdzieś chyba w życiu siostry i człowiek tak by inaczej definiuje wtedy człowieczeństwo, jeżeli przejdzie taką próbę, doświadczenie.
Wie pan co, przede wszystkim ja to zawsze miałam lęk przed tym, stając w obecności takiego żywiołu, czy w obecności człowieka, powiedziałabym, żyjącego w skrajnej nędzy, żeby zawsze podejść do niego jak równy do równego.
Mhm.
Żeby nigdy nie poczuć się, że się ponad kimś. I to bardzo łatwo jest zrobić, bo jeżeli ja się postawię w sytuacji, że ja tobie mogę w czymś pomóc, to ja już się stawiam troszeczkę ponad tą osobą, która jest przede mną. Także zniżyć się do tego poziomu i być z nią. Czasami nie trzeba wiele. Czasami potrzymać kogoś za rękę, dodać otuchy. Jest o wiele ważniejsze być w tym momencie z nim, niż to, co ja mogę mu zaofiarować w taki sposób materialny. Tak?
Tak właśnie było na Kubie, a teraz już od miesiąca siostra zmieniła placówkę, inne całkowicie regiony.
Tak, zostałam przeniesiona przez moje przełożone do Hondurasu, do diecezji San Pedro Sula, gdzie mam zająć się koordynacją takiego dość dużego projektu diecezjalnego, który nazywa się Matki Nauczycielki. Moja praca w tej chwili będzie polegała na tym, żeby kształcić kobiety z najuboższych środowisk, często analfabetki też, żeby one później mogły być nauczycielkami swoich dzieci. Mamy pod opieką 23 szkoły dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Rząd Hondurasu nie zapewnia edukacji na tym etapie wiekowym, więc są tylko szkoły, przedszkola prywatne dla małych dzieci, takie, gdzie dziecko mogłoby się rozwijać, żeby mogło zostać przygotowane do pójścia do szkoły podstawowej. Więc kształtujemy matki, żeby one jako wolontariuszki później były nauczycielkami dzieci. Projekt działa już od 23 lat i
ma już swoje owoce.
Ma już swoje owoce, ma już pierwszych uczniów, którzy zostali lekarzami, nauczycielami. Także ludzie, którym dało się szansę na zupełnie inne życie, bo dzięki tym szkółkom wielu ludzi z takich, no powiedziałbym, ze slumsów wychodzą, mogą pójść normalnie później do szkoły.
Mają przyszłość.
I mają normalny start, jak idą do pierwszej klasy, nie zostają jakby zupełnie na boku.
No i gratulujemy i życzymy, żeby ten projekt przynosił jak największe owoce, ponieważ największą bronią przeciwko złu tego świata jest zawsze edukacja. I staramy się wspierać zarówno jako organizacja papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak i też cały Kościół Powszechny właśnie drogą edukacji tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc swoich najbliższych, ponieważ są za ubodzy, ale mogą liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. Z nami spędziła czas siostra Beata Kruszewska. Dziękuję bardzo, siostrze.
Dziękuję bardzo.
A kłania się wszystkim słuchaczom ksiądz Andrzej Paś.
To była piosenka w nawiązaniu do siostry misjonarki, którą serdecznie pozdrawiamy, siostrę Beatę, misjonarkę, która była i na Kubie, i teraz w Hondurasie już posługuje. Drodzy Państwo, a opowiemy o naszej akcji tym razem, akcji PKWP, która ma na celu zebranie funduszy na najpotrzebniejsze produkty w Syrii. Mówiliśmy o Syrii z panią Sylwią. I wiemy, że Syria od 2011 roku doświadcza okrucieństwa wojny i dlatego na razie ludzie jeszcze cierpią, najbardziej oczywiście cierpią dzieci, kobiety i osoby starsze, skrzywdzone podczas tej wojny. I nasza akcja nazywa się Paczka dla Aleppo. I ta paczka ma pomóc tym, którzy są bezbronni, często bezradni i potrzebują wsparcia. I ten program rozpoczął się już 15 stycznia. Będzie trwać do środy popielcowej, czyli do 6 marca. I jest o tyle ciekawa, że można wejść na stronę PKWP w odpowiednie miejsce i wybrać takie produkty, takie rzeczy bądź takie hasło, aby docelowo pomóc, na przykład kupując warzywa, kupując wodę, zapewniając leki, antybiotyki, czy jakąś poradę lekarską i odpowiednio są tam wyszczególnione kwoty, co ile kosztuje. Dlatego każdy z Państwa może wybrać produkt bądź usługę, bądź inne dobro i wtedy za pomocą tej strony, tego linka można przekazać pieniądze. Jak podają statystyki, dziś więcej ludzi w Syrii umiera z powodu braku opieki medycznej niż od bomb, no bo wiadomo, że już te bomby nie padają, są strzały, ale one są daleko i nie ma ofiar. Mam nadzieję, że nie ma ofiar, jest wojsko na ulicach. Ochrona zdrowia jest szczególnie ważna podczas tych zimowych miesięcy, kiedy temperatura spada poniżej zera i kraj nawiedzają intensywne opady śniegu. To jest oczywiście najgorszy problem w Syrii. I warunki zimowe stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, dla osłabionych ubóstwem i poniewierką uchodźców, szczególnie dzieci, które mieszkają czasami w piwnicach, garażach i innych słabo ogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego też dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej bezpośrednio ratuje życie cierpiących w Syrii. I tam, jak Państwo, może ja teraz spróbuję na tą stronę wejść, zobaczą, to jest taka zakładka, na stronie Pomoc Kościołowi w Potrzebie paczka dla aleppo.pl. Paczka dla aleppo.pl. I tutaj wybieramy produkty, na przykład woda 10 zł, plecak, tornister 40 zł, przybory szkolne 15 zł, podręcznik 20 zł, zeszyt 2 zł, diagnostyka lekarska 50 zł, pełna apteczka 100 zł, antybiotyki 30 zł, środki przyspieszające gojenie się ran 15 zł, środki przeciwbólowe 10 zł, bandaże 5 zł, opatrunki też 5 zł, mleko 5 zł, owoce 10 zł i soczewica, która jest tam bardzo popularna, 8 zł, chleb 3 zł, bulgur to rodzaj kaszy, której właściwości i wartości odżywcze są doceniane przez mieszkańców Bliskiego Wschodu od wielu, wielu lat, 9 zł, warzywa 15 zł, ryż 50 zł. Dlatego, że tego ryżu należy kupić trochę więcej. Jeden 50-kilogramowy worek ryżu nie wystarcza na długo, ale stanowi świetne uzupełnienie diety i jest łatwy w przygotowaniu, przechowywaniu w warunkach kraju zniszczonego przez wojnę właśnie. I jest tam niemalże niezastąpiony, tak jak na przykład u nas może ziemniaki. I tak, i takie produkty można dodać do przysłowiowego koszyka, tak umownie nazwanego tutaj na stronie internetowej, na stronie paczka dla aleppo.pl. No i przypominam Państwu, że program się już rozpoczął i będzie trwać do środy popielcowej włącznie. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam oczywiście za tydzień o tej samej porze. Dariusz Konkol realizował naszą audycję, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.